Gespräch.
Früher waren sie in Ostpreußen überall anzutreffen. Jeder Haushalt konnte sich ihre Haltung leisten, denn sie brauchen nicht viel Pflege oder Futter. Die Rede ist von den Skuden, den damals typischen Schafen der Region. Galten sie nach dem Zweiten Weltkrieg als verschwunden, gibt es heute wieder einige Exemplare in Ermland und Masuren. Uwe Hankamp sprach mit Doram Ross, der ihre Rückkehr zu verdanken ist, darüber, wie es dazu kam.
Frau Mross, Sie sind wie die Skudden in Ihre Region zurückgekommen. Wo genau ist Ihre Heimat?
Ich wohne in Tribivovo, Gemeinde Tolkmitsko. Dort bin ich auch geboren, 1936, und da hieß das Dorf Dünhöfen. Das kommt eigentlich von Taubenhof, auf platt eingedeutscht, Taubenhof, Duvehof, Dünhöfen. Das liegt im Kreis Elbing auf der Elbinger Höhe. Und wir mussten dann 1945 unsere Heimat verlassen.
Nach dem Krieg fanden Sie Ihre, wie Sie es nannten, Heimat West im Bergischen Land bei Köln. Wie ging es dann in Ihrem Leben weiter?
1967 habe ich geheiratet. Mein Mann kam auch aus Ostpreußen, aus Sensburg. Und er war Spätaussiedler und beherrschte auch die polnische Sprache, weil er die nach dem Krieg lernen musste.
Und wie kam es zum Schritt zurück nach Ostpreußen?
1974 haben wir denn den ersten Besuch in der Heimat Ost gemacht und sind auf meinen Elternhof auf der Elbinger Höhe gefahren. Wir haben dann mit dieser polnischen Familie guten Kontakt aufgenommen und sind dann später öfters mit der ganzen Familie in Urlaub dort gewesen. Bis die Familie 86 den Hof aufgegeben haben, weil sie in Rente gingen. Der Hof ging an einen jungen Mann über, der 1992 nicht mehr weiter wirtschaften konnte, weil er praktisch bankrott war. Dann haben wir mit einer guten Bekannten den Hof gekauft. Mein Mann war damals schon Rentner. Wir haben dann angefangen zu renovieren. Und wie ich 96 auch Rentnerin wurde, bin ich dann mit meinem Mann praktisch, na, für immer will ich nicht sagen, aber doch für 8 bis 11 Monate im Jahr dort geblieben.
Als gelernte Hauswirtschafterin haben Sie sich Ihren Wunsch erfüllt und betreiben in Ihrer Heimat Ost eine Pension. Doch warum kümmern Sie sich auch um Schafe? Was sind Skudden eigentlich genau?
Dieses Skudden, das ist das Urschaf, von dem über die Jahrtausende hinweg die anderen Schafe hochgezüchtet wurden. Aber diese Skudden sind im ganzen baltischen Raum geblieben, hauptsächlich in Masuren, in Ostpreußen bis Pommern. Bei der Flucht sind einige Tiere gerettet worden nach Deutschland. Ungefähr vor 30 Jahren hat ein Herr von Randow sich der Zucht angenommen und hat diese Tiere wieder hochgezüchtet und hat einen Verband gegründet. Nicht nur alleine die Skudden, sondern auch die rauwolligen pommerschen Landschafe, die praktisch auch vom Aussterben bedroht sind. Und bei einem Ostpreußen-Treffen in Berlin bin ich zu diesem Herrn gestoßen und da hat er gesagt, er möchte diese Schafe wieder so gerne nach Ostpreußen zurückbringen. Da habe ich gesagt, naja, könnte das mit uns gerne machen. Und dann haben wir 2002 diese Schafe gekauft, aber leider hat Herr von Randow nicht mehr erleben können. Er ist kurz vorher gestorben, wie wir die Schafe denn hier hingebracht haben. Ja, und nun haben wir erstens mal die Skudden bei uns, aber unser Sohn hat auch noch diese rauhaarigen pommerschen Landschafe und diese beiden Schafsorten, die züchten wir jetzt weiter.
Bei einem Schauscheren von Skudden im Freilichtmuseum in Hohenstein gab es an ihnen verschiedene Farben zu bewundern. Welche Farben sind denn für Sie natürlich?
Eigentlich haben die hauptsächlich weiß, aber sie sind auch braun bis schwarz. Man kann die auch mischen. Aber wir haben es jetzt erlebt, da kommt nichts Gutes dabei rum. Wir haben einen buntgescheckten und der sieht nicht sehr schön aus. Aber dieser Bestand in Hohenstein, der wurde bei uns gekauft vom Bauernverband Osnabrück. Der Bauernverband Osnabrück hat dem Landkreis Allenstein diese Schafe geschenkt und die kamen jetzt nach Hohenstein, weil Ostpreußen also das Ursprungsland ist. Ne? Dieser schöne Bock, der dort ist, hatte den Zuchtnamen Rübezahl. Es war wirklich ein sehr schönes Tier. Wir mussten uns denn, weil wir keinen anderen hatten, von ihm trennen.
Wieso eigentlich ausgerechnet Rübezahl?
Der Züchter dieses Bockes hat seine Böcke alle mit typisch schlesischen Namen versehen, weil seine Frau aus Schlesien kam. Und so ist dann eben ein Gemisch entstanden, nicht? Und wir hatten dann später einen schwarzen Bock, der hieß Rinaldo. Und der vorherige Bock, der hieß Hesel. Also jedes Tier hat seinen Namen. Ne?
Das war Uwe Hankamp im Gespräch mit Doram Ross, die die Skuden in ihre angestammte Region zurückgebracht hat. Ihre Pension und die Schafherde mit über 70 Skuden und rauwolligen pommerschen Landschafen finden Sie in Dünhofen bei Tolkemit, heute Przybyłowo, Gmina Tolkmicko.
Gespräch.
Seit 10 Jahren sind sie in der Region aktiv, die jungen Freiwilligen der Johanniter in Heilsberg. Über die Anfänge, die aktuelle Situation und die Feier zum 10-jährigen Jubiläum sprach Uwe Hankamp mit Arthur Damschel von der deutschen Minderheit in Heilsberg, der in der Gruppe von Beginn an dabei ist.
Jak to nazywa się na początku, jak się to teraz nazywa?
Na początku nazywało to się 44. Grunwaldzka Ratownicza Drużyna Harcerska Joannici. Z czasem przerodziło się to wszystko w młodzieżową grupę Joannitów, Joannici Dzieło Pomocy. Teraz już działam jako medyczne centrum Joannitów.
Na początku, 10 lat temu, jak to było? Kto był tam w drużynie? Co ludzie, a co ciszę?
Właśnie to przerodziło się z pasji takiej podczas tego, jak Damian Kardymowicz i ja i wielu innych znajomych byliśmy harcerzami i chcieliśmy uczyć się pierwszej pomocy. To był taki nasz zapał, taka nasza młodzieńczy taki zapał, prawda? I teraz właśnie przerodziło się w coś poważniejszego. I już teraz chcemy działać dosyć poważnie i działamy poważniej.
To znaczy, jaki macie sprzęt, jaki to zrobicie, jakieś szkolenie dla innych ludzi?
Tak, prowadzimy szkolenia dla innych ludzi z pierwszej pomocy, z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obstawiamy imprezy masowe, dysponujemy 2 karetkami, jednym samochodem takiego szybkiego reagowania, first responder. Mamy swoją stację socjalną, która właśnie teraz rusza i wypożyczamy wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka szpitalne. Także to wszystko już coraz bardziej nabiera wszystkie kolorów.
To znaczy, macie teraz 2 karetki już?
Tak, mamy 2 karetki. Mamy jeden Volkswagen, nasz, karetka podstawowa i karetka specjalistyczna, która jest raz jest w Olsztynie, raz jest u nas, w zależności od potrzeb, jakie potrzeby mamy.
Mówisz szkolenia z pierwszej pomocy i z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jaka jest różnica?
Kwalifikowana pierwsza pomoc to już jest z użyciem tlenu, z użyciem worka ambu, już jest praca w takim zespole, gdzie można wyjechać razem z ratownikami. To już jest taka rozszerzona pierwsza pomoc o deskę ortopedyczną, prawda, o właśnie o takie działanie w kryzysie, w takich kataklizmach, to też już jest rozszerzenie, prawda, już jest takie imprezy masowe, masowe wypadki.
A propos masowe imprezy, sam zrobiliście tam jakieś, tak, znaczy święte urodziny, co tam było, jakieś grupy występ?
Tak, to był koncert organizowany na nasze 10-lecie pod hasłem transplantologii. Były zaproszone gwiazdy takie jak Mirami, Enej i Fervor, nasza taka przyjacielska grupa, którą też zaprosiliśmy. Była organizowana zbiórka publiczna, podczas której zebraliśmy około 8300 zł, także zasiliło to nasze konto bardzo dobrze, przydatnie.
To będzie używany to sprzęt dla Was, albo jak to wygląda?
Tak, już zakupiliśmy defibrylator do karetki, stabilizatory do deski ortopedycznej, kamizelki odblaskowe, takie, które są nam potrzebne podczas zabezpieczeń imprez masowych.
I to zrobicie dalej? I to zrobicie to teraz zawodowo? Czy chcecie to zrobić zawodowo? To jak to wygląda?
To jest dalej jako wolontariat, aczkolwiek ta stacja socjalna, ona na nas zarabia, prawda? Karetka również na nas zarabia poprzez organizowanie imprez masowych. Na nas zarabia i my dzięki temu się utrzymujemy.
Das war Arthur Damschel von den jungen Freiwilligen der Johanniter in Heilsberg über 10 Jahre Aktivität in medizinischer Hilfe. Kontakt zur Gruppe finden Sie über die Internetseite litzbark.joannici.org.pl oder beim Sitz der Gesellschaft Joannici Dzieło Pomocy in der Ulica Ratuszowa 511 in Heilsberg.
Gespräch.
Wenn es bei der deutschen Minderheit in Johannesburg etwas zu feiern gibt, ist er auch immer dabei. Der Propst der dortigen evangelisch-augsburgischen Gemeinde Marcin Pysch. Im August 2012 wurde er durch Wahl von den Gemeindemitgliedern für 10 Jahre im Amt bestätigt. Bei seiner offiziellen Amtseinführung feierten die Gäste gleichzeitig den Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Kirche in Weißsunen, deren Durchführung zu einem großen Teil ihm zu verdanken ist. Uwe Hankamp hatte den energischen Pfarrer vor dem Mikrofon und hat ihn zur Kirche befragt.
Welche Bedeutung hat die evangelische Kirche in Weißsunen für den Landkreis Johannesburg und ihre Gemeinde?
Kościół w Weißsunach już jest ostatnim kościołem ewangelickim w powiecie piskim. Z wielu kościołów przedwojennych został tylko ten jeden kościół ewangelicki po dzień dzisiejszy. W sumie dzięki mieszkańcom, którzy tego kościoła pilnowali i cały czas w tradycji ewangelickiej go uchowali. I tak też w naszym staraniu, a my mamy parafia, mieści się w Piszu wprawdzie. Weißsun jako wioska są filiałem naszej parafii, więc my możemy troszczymy o ten kościół, bo to jest takim naszym wizytówką.
Wann wurde die Kirche erbaut und welche Renovierungsarbeiten wurden an ihr durchgeführt?
Ten kościół jest neogotycki, zakończona budowa jest 1910 rok, bądź 11. Różne daty znaleźliśmy na poddaszu, na starej, pięknej więźbie. Jest w ewidencji zabytków wojewódzkiej, dlatego możemy występować o dotacje. Udało się następujące rzeczy zrobić. Renowacja dachu, czyli wymiana całego dachu praktycznie. Czyszczenie murów kościelnych, to są mury z czerwonej cegły, dlatego było to dość kosztowne i mozolne czyszczenie i uzupełnianie fug na kościele całym. Naprawa zegara, który już czasów powojennych nie działał. Uruchomienie tego zegara, montaż kurantu, że dzisiaj wybijane są godziny. Wymiana ogrodzenia wokół działki przykościelnej i kościoła. Zrobiliśmy również podjazd pod kościół i parking z kostki granitowej oraz zagospodarowanie całego ogrodu wokół kościoła.
Sind noch weitere Renovierungen geplant?
Udało nam się wygrać 85% na remont organ. I organy zaczynamy remontować. Do kwietnia 2013 mamy zakończyć remont organ. I już przygotowuję kolejny wniosek na wymianę całej instalacji elektrycznej w kościele.
Vorhin war von einem Glockenspiel die Rede. Gibt es auch noch echte Glocken? Und wenn ja, würde sich eine Investition in deren Erhalt lohnen?
Jeden dzwon jest na wieży kościelnej, ten historyczny. Drugi został zdjęty i przetopiony, dlatego nie mam szansy go nigdzie odzyskać. Zaś koszty dobrania i wytonowania drugiego dzwonu do tego istniejącego są niesamowicie wysokie. Żeby to usprawnić i też po prostu na tyle nas było stać na dzień dzisiejszy.
Apropos Investition, wie teuer waren die jetzt beendeten Arbeiten?
Cały remont kosztował łącznie z dachem, to będzie bez mała 600 tysięcy złotych.
Das ist eine ganze Menge Geld und übersteigt mit Sicherheit den Finanzrahmen Ihrer Gemeinde. Woher kamen also die Gelder für die Renovierung?
Przez ostatnie 2 lata udało nam się pozyskać duże pieniądze z Unii Europejskiej, z Funduszu Programu Odnowy Obszarów Wiejskich, dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, który bardzo profesjonalnie pomógł nam przy wnioskach. Potem przy ocenie wniosków udało nam się uzyskać dofinansowanie 75% całej inwestycji. Te brakujące 25% mieliśmy z własnych środków, ale głównie była to pomoc właśnie byłych mieszkańców powiatu piskiego, byłych mieszkańców Weißsun, którzy mieszkają dzisiaj już w Niemczech, i mogli swoje ofiary przekazać na rzecz remontu tego kościoła, na rzecz tego wkładu własnego. Do tego dołączyło się 7 kościołów landowych niemieckich, którzy też wpłacili swoje ofiary na rzecz tego remontu. Były to kwoty, które nam pomogły zebrać wspólną, większą kwotę. Wsparł nas też Kreisgemeinschaft Johannesburg oraz Gemeinschaft Evangelisches Ostpreußen.
Und die Mitglieder der Gemeinde haben auch ihren Teil dazu beigetragen?
Tak, parafianie się angażowali w te prace, oczywiście, które mogliśmy robić, bardziej takie przygotowawcze, sprzątające, wiadomo, na wysokościach nie wolno przebywać nikomu bez odpowiednich szkoleń, dlatego to, co parafianie mogli, to bardzo chętnie się angażowali. Ja również też, mój ojciec miał firmy budowlane, więc bardzo lubię budowę, czego nie lubią budowlańcy, bo często chodzę po budowie i sprawdzam jakiś poziom wykonania, ale bardzo żeśmy się wszyscy to zaangażowali, co jest najważniejsze, potem było wielkie parafialne sprzątanie kościoła po tych wszystkich remontach.
Trotz aller Freigiebigkeit und Mitarbeit reichen bei 150 Gemeindemitgliedern in den 2 Landkreisen Johannesburg und Lück, die Sie betreuen, die Mittel für Ihre Arbeit und den Erhalt der Gebäude?
Powiem szczerze, jak ja tu przyszedłem, byliśmy parafią dotowaną, czyli mieliśmy subwencję z Warszawy. Czyli Warszawa nas rocznie dawała nam kwotę 35 tysięcy na utrzymanie parafii. Tak? Ten rok 2012, tak jak obiecałem biskupowi, że na Mistrzostwa Europy zejdę z dotacji, tak udało się, że ten rok jest pierwszym rokiem, kiedy nasza parafia jest samodzielna. 2012 rok parafia jest samodzielna. To jest dzięki wielu osobom, które nam pomagają. Osoby, które nam przekazują różne ofiary. Sami parafianie pomiędzy sobą są bardzo ofiarni na Kościół i pokrywają wszystkie koszty związane i z utrzymaniem proboszcza i wszystkich budynków parafialnych. Ponadto dwa budynki nasze parafialne tutaj w Piszu nie musimy my utrzymywać, bo prowadzimy w nich środowisko jedną samą pomoc. Prowadzimy opiekę dla osób psychicznie chorych i osób neurologicznie chorych i ten ośrodek jest utrzymywany przez województwo, więc wszystkie koszty utrzymania tych budynków pokrywa województwo, więc te budynki jakbyśmy oddali na rzecz tej służby, to też troszkę nam pomogło. Ale ogólnie parafia jest bardzo aktywna, mimo że jest mała. W czasie minionych 5 lat do naszej parafii wstąpiło 45 osób z kościoła katolickiego i z innych kościołów. Po prostu wstąpiły do kościoła ewangelickiego tutaj w Biszu. Jakoś widać, że dostrzegają nasze zaangażowanie i pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego. Czy ja mocno parafii nie obciążam jako ksiądz, ze względu na to, że ja mam jeszcze drugą pracę. Jestem ewangelickim kapelanem Straży Granicznej na północ Polski. Czyli ja pracuję w Kętrzynie w jednostce jako kapelan w stopniu porucznika i obsługuję wszystkie jednostki północnej Polski. Dlatego też parafia nie ma takich kosztów.
Noch eine letzte abschließende Frage. Sie haben zu Beginn gesagt, die evangelische Kirche in Weißsunen sei die letzte von vielen vor dem Zweiten Weltkrieg. Was ist mit den anderen? Wurden sie zerstört?
W czasie wojny właśnie nie były mocno zniszczone. Potem zaopiekało się nimi Kościół katolicki. My dzisiaj z punktu widzenia współczesnych ewangelików, tu żyjących i też autochtonów, którzy nadal pozostali i są w mojej parafii, 30% parafii mojej to są ludzie autochtoni, którzy tutaj są Mazurzy. Cieszymy się, że te kościoły są w takim dobrym stanie utrzymywane. I tak samo bardzo chętnie moim kolegom z Kościoła katolickiego, księżom, pomagam w różnych projektach unijnych, żeby na te kościoły nasze pozyskiwali środki i mogli remontować. Bo to jest jakby świadek tych ziem, tej tradycji. Najważniejsze, że nadal tam jest kult chrześcijański obchodzony. Akurat nie protestancki, ale katolicki.
Das war Uwe Hahnkamp im Gespräch mit Martin Pysch, dem Propst der evangelisch-augsburgischen Gemeinde in Johannisburg. Wurde inzwischen für seine Verdienste für die Region mit dem Preis Wilk Piski ausgezeichnet.